środku dnia.
Poznańskie lotnisko ma nowe, stare władze. W lipcu na stanowisko prezesa został powołany Grzegorz Bykowski, dotychczasowy członek zarządu, który pełnił funkcję prezesa dotychczas. Przed nową władzą spore wyzwanie. Konieczność rozbudowy lotniska. Dzisiaj zaplanowano prawie 100 operacji lotniczych. To jest około 20 tysięcy pasażerów. Sezon w pełni. Są dni, że z Poznania do Turcji leci 6 samolotów. Nie wspominając o innych kierunkach. Nic tak nie cieszy prezesa jak liczba odprawionych pasażerów, ale kiedy oddawano port w 2013 roku, padła tam liczba, maksymalna liczba, jaką port jest w stanie obsłużyć w ciągu roku. 3,5 miliona ludzi. Zdaje się, że w tym roku do tej liczby się zbliżymy, o ile jej nie przekroczymy. W naszym studiu prezes lotniska Ławica, Grzegorz Bykowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Na początek taka mała niespodzianka z naszego archiwum.
Patrzę na tablicę przylotów. Londyn, Luton, Monachium, Warszawa, Kopenhaga, Monachium. Już niebawem ta tablica będzie znajdowała się w zupełnie innym miejscu. Zaraz do niego pójdziemy.
Tak, jeszcze wchodzimy na plac budowy. Kamizelki ostrzegawcze i kaski, proszę państwa. Panie Krzysztofie, skręcamy tutaj, tak? Nie ma ani jednego robotnika. Wkrótce tu wejdą pasażerowie.
Kiedy dokładnie?
No, to się dowiemy za moment.
Zdradzi nam pan w końcu, kiedy ta data nastąpi?
Tak, zdradzę.
Jeszcze moment.
Trzymamy w napięciu.
Sprzęt BHP nie będzie już nam potrzebny.
Wciągamy, tak?
Tak, tak, można, ale pożegnać. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanej części terminala.
Chciałem się zapytać, kiedy pasażerowie tutaj będą?
Pasażerowie wejdą do tego terminala pod koniec maja.
Karuzele już działają?
Tak, karuzele już działają.
Uroczyste włączenie karuzeli nastąpi za chwilę. Za 2 miesiące po niej pojadą walizki wszystkich przylatujących do Poznania. Jeszcze coś panu tu do zrobienia zostało?
Nie.
A to jeszcze
nie.
Pan ma jakieś narzędzie, co?
To są klucze.
Czyli już tylko klucze, żadnych młotków tu nie masz?
Nie ma. Posprzątane.
Bardzo dziękuję. Z poznańskiej Ławicy Wojciech Chmielewski, Merkury Polskie Radio.
Tak było, proszę państwa, wiosną 2013 roku, kiedy nowy terminal, na dzisiaj już stary w sumie, był oddawany do użytku. Wszyscy się z tego cieszyli, bo lotnisko w Poznaniu zaczęło wyglądać wreszcie jak, no, mogliśmy się pochwalić rzeczywiście jak na Poznań, czymś nowoczesnym, czymś dużym, ale dzisiaj robi się już wyraźnie ciasno. Panie prezesie, czy pan odczuwa, że jest ciasno?
To jest podchwytliwe pytanie. Nie powiem, że jest ciasno. Jest na pewno dużo ludzi i to jest dobrze, bo to cieszy. Bo jak jest wysoki sezon i wszędzie, gdzie jedziemy, gdzie się poruszamy, na jak, obojętnie jakie lotnisko lecimy, to jest dużo ludzi, jest tłok i u nas też jest tłok. Problem wtedy się pojawia, kiedy ten tłok zaczyna dość mocno nam doskwierać, czyli...
No bo ludzie długo stoją w kolejkach.
Ale to tłok z kolejkami nie ma nic wspólnego, dlatego że standardy obsługi pasażerów, jeżeli chodzi o na przykład odprawę biletowo-bagażową, czy jakiekolwiek inne rzeczy, no jest związany... Standard określa bez względu na to, czy w danej godzinie jest obsługiwanych 15 samolotów, czy jeden. Więc wiadomo, że poznańskie lotnisko nie było przesadnie zatłoczone przez ostatnie 10 lat i to jest to, co na całe szczęście udało się zmienić i to jest dobre. To, co widzimy, bo to jest bardzo fajne jest, jak pan redaktor puścił ten materiał, przypominałem sobie tamten czas i wtedy byliśmy mocno skupieni na tym, co się dzieje tu i teraz, na tym, co się dzieje w ciągu 3 miesięcy, 6 miesięcy, 9 miesięcy.
I 1 milion pasażerów rocznie był.
I wtedy było 1 600 000 pasażerów w 2012 roku. Natomiast to pokazuje, może nie dla naszych najmłodszych słuchaczy, ale to pokazuje, że te 10 lat szybko minęło, w zasadzie 12 lat szybko minęło. I też jest pewna taka prawidłowość na lotnisku, że pół roku to jest jutro, a pojutrze to jest 9 do 12 miesięcy. I tak naprawdę rozmowa o lotnisku, o rozwoju lotniska nie powinna następować, co będzie wiosną przyszłego roku, co się będzie działo latem przyszłego roku. Jeżeli mówimy o strategii i rozbudowie, tylko to, co się będzie działo na lotnisku w perspektywie 3, 5, 10 lat. I to jest to, co jest chyba najbardziej istotne. I to był bardzo fajny czas, taki bardzo pozytywny, dynamiczny. Wtedy ta dynamika mocno się odnosiła do infrastruktury. Teraz się cieszymy, że odnosi się do ilości pasażerów, ilości obsługiwanych samolotów. No i super, powiedzmy sobie szczerze, ja się z tego bardzo cieszę. że tych ludzi przyjeżdżających samochodami jest na lotnisku bardzo, bardzo dużo.
Ale jak dobrze wszyscy pamiętamy, w 2012 roku było, przepraszam, 1,5 miliona pasażerów, ale rok później ta liczba spadła znacznie po euro, w związku z tym, że euro
to
się skończyło.
To był wielki problem i to jest taka... To, że rok później mieliśmy 1,3 miliona pasażerów, a cały rynek się po prostu zatrzymał, a my spadliśmy o te przysłowiowe niecałe 20%, to jest rzecz, którą jest bardzo ciężko nadrobić. W tej chwili mamy igrzyska i jest tam wiele konkurencji i obojętnie do jakiej się nie będziemy odnosić, ale generalnie jeżeli wszyscy biegną, a nie tylko my zwalniamy, ale też zaczynamy się cofać, no to wiadomo, że potem w zasadzie jest niemożliwe, żeby dogonić tą czołówkę. I to jest ten problem, ten 2013 rok, który wynikał z pewnych też makroekonomicznych czynników. Natomiast w Poznaniu ta cofka była, mówiąc kolokwialnie, za mocna, te minus 20% i spadek do 1,3 miliona było trochę za mocne i przez to ta pogoń za tą czołówką od 2017 roku była po prostu trudniejsza.
Czy to wynikało z tego, że linie lotnicze nie chciały otwierać kierunków, czy nie było potencjału? No teraz się okazuje nagle, że z Poznania możemy do Alicante 4 razy w tygodniu lecieć, samoloty są wypełnione. Wtedy się mówiło, że nie, ale z Poznania nie będzie chętnych. Co wtedy się wydarzyło tak naprawdę?
Panie redaktorze, mówimy o czymś, co było 11 lat temu, więc z punktu widzenia słuchaczy, a co najważniejsze, dnia dzisiejszego, to nie ma większego znaczenia. Wtedy w branży panowały zupełnie inne realia. Pewnie były jakieś te czynniki. Natomiast one dzisiaj nie są żadnym kontekstem do rozmowy. To, co jest ważne, to jest to, że jak lotnisko jest małe, jest mały ruch, to działa magia małych liczb. Ona jest i pozytywna, i negatywna. To znaczy stosunkowo mały przyrost, nie wiem, 1-2 połączeń w skali roku daje już jakieś sensowne procentowe wzrosty. W naszym przypadku, kiedy tych połączeń już jest znacznie dużo i ten poziom pasażerów jest, tak jak pan redaktor powiedział, dzisiaj bazą jest 3 miliony pasażerów, tutaj jedno połączenie takie standardowo latające 2 razy w tygodniu niewiele daje, bo to jest ledwo około 50-70 tysięcy, zakładając, że nic innego nie spadnie. Dlatego też właśnie to, co jest najważniejsze, że jeżeli nie przekonamy linii lotniczych przy małej ilości obsługiwanych pasażerów, małej liczbie połączeń. Nie da się nagle dołożyć 15 nowych połączeń i tak dodawać co roku. Niestety ten wzrost, on może być w pewnym stopniu stymulowany raz na jakiś czas poprzez tworzenie bazy, taki większy przyrost pasażerów, ale też warto przeanalizować potem te liczby, one dotyczą każdego lotniska, potem musi być pewnego rodzaju korekta i potem też musi być spowolnienie, to jest naturalne, tak działa każdy biznes.
Ale nie, no pytam o ten rok 2012 nie bez powodu, bo to jest taka filozofia patrzenia na lotnisko. Wtedy Poznań stawiał na co? No, klienta biznesowego, czyli tego, który przylatuje na targi. Pamiętam to, kiedy prezydent Grobelny zresztą w swoich wypowiedziach podkreślał, że owszem, do Londynu polecimy, czartery, ale tu przede wszystkim Lufthansa będzie latać, przywozić biznesowych klientów. Okazało się, że to jest oczywiście na dłuższą metę nie za dobra koncepcja, nie za dobra filozofia, jeżeli tego słowa już użyłem.
Nie zgodzę się z tym.
Natomiast, no to tak, tylko że dzisiaj mamy 6 samolotów do Antalii, to nie są biznesowi klienci. Ale to oni nakręcają liczbę pasażerów.
Ale dobrze,
czyli
panie redaktorze.
Się zmieniła jednak.
No, wcale się nie zmieniła. W ogóle się nie zmieniła ani przez chwilę. Zaraz, tylko muszę
biznesowi klienci też dzisiaj latają i też są znaczącym segmentem. Natomiast no, patrzymy, co się dzisiaj dzieje na lotnisku. To są w czapeczkach w czasowicze, którzy lecą na wakacje nad ciepłe morze, a nie panowie w garniturach. No, prezes szuka teraz tutaj tabelki.
Tak. Szukam w tej chwili, w 2023 roku, klient biznesowy to było, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów, to było 34%.
No dobrze, 1/3.
No i w 2012 to było dokładnie to samo. Więc tak naprawdę trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie dotyczy to Poznania, nie dotyczy to Wrocławia, nie dotyczy to, nie wiem, Lipska, czy Nantes, czy jakiejkolwiek innej, nie wiem, dajmy na to, no nie chcę szukać tych jakichś tam bardziej turystycznych miejscowości, czy jakiejś Marsylii. Ale generalnie potencjał biznesowy lotnisk regionalnych jest ograniczony. To znaczy tutaj może latać tylko tyle samolotów, ile jest tego rynku. I to wynika z Excela. I jeżeli widzimy, że nie wiem, że w przeliczeniu na mieszkańca na przykład Wrocławia jest tam więcej samolotów biznesowych, na przykład KLM ma o jedno więcej rotacje, Lufthansa ma o jedno więcej rotacje i przyłożymy na to wskaźniki dotyczące ilości dużych korporacji, no to zobaczymy, że tych korporacji we Wrocławiu jest naprawdę dużo, dużo więcej, nie wiem, czy nie prawie dwa razy więcej. I my tu jesteśmy tylko i wyłącznie pochodną tego. Znaczy tego się nie da wykreować. Generalnie rynku usług biznesowych się nie da wykreować, bo tych ludzi, którzy mają powód, żeby lecieć biznesowo z miejsca A do miejsca B, nieważne, czy to jest w Europie, w Azji, czy gdziekolwiek indziej, jest tylko tyle, ile ich jest. Znaczy przez nowe połączenie ich się nie da więcej latać, przepraszam, nie da się ich więcej stworzyć. Proszę zobaczyć, no w ostatnim czasie dużo się działo, no bo my dokonujemy takiego skrótu myślowego, czyli z naszego życia, z naszych statystyk i analiz wyrzucamy rok 2020, 2021, 2022. One są nieistotne, tak jakby ich nie było.
To była
czyli
zapaść.
Zobaczmy, 3 lata temu, w 2019 roku, nie mieliśmy KLM-u, nie mieliśmy Fly Dubai. Mówimy o dwóch przewoźnikach sieciowych. Mhm. Fly Dubai do tego lata na kotrzerze z Emirates przez Dubaj, tak? Więc w zasadzie mamy więcej niż mieliśmy. Chcielibyśmy mieć jeszcze kolejnych przewoźników, którzy dają nowe produkty. Lufthansa, i to jest efekt COVID-u, troszeczkę zmniejszyła swoje możliwości, ale tak de facto lata prawie na takim samym poziomie jak przed COVID-em, pomimo że tego rynku biznesowego jest mniej w związku z oczywistymi kwestiami.
W tym czasie czartery wzrosły o 20%, tak, w tym roku.
No dobrze, no za ubiegły rok czartery 26%. No to no mniej więcej zawsze to była taka sama skala ruchu, czyli rosną tak samo mocno i jedne, i drugie. Więc poznańskie lotnisko chyba jako jedno z ostatnich w Polsce ma stosunkowo niski udział, może poza Katowicami, ale to właśnie to jest to. Katowice i Poznań, no skala troszeczkę inna, region troszeczkę inny, ilość mieszkańców troszeczkę inna, ale my się tym charakteryzujemy, że w Katowicach jest trochę mniej biznesu, trochę więcej czarterów niż u nas. Natomiast u nas ten ruch low-costowy to jest tak naprawdę... To jest za ubiegły rok, przepraszam, bo ja tu podałem złe dane, to był przyrost. Przyrost ruchu tradycyjnego za ubiegły rok to jest 34%. O tyle wzrośliśmy w połączeniach biznesowych, tak? A w czarterach tylko, ale oczywiście to jest gigantycznie dużo, 26%. Czartery u nas mają 31%, a ruch niskokosztowy ma 54%. Jak porównamy sobie, nie wiem, Kraków, czy Wrocław, czy Gdańsk, tamtego ruchu niskokosztowego jest ponad 70, więc my jesteśmy pewnego rodzaju ewenementem na rynku, podobnie jak Katowice, gdzie dużo jest z założenia, dużo więcej niż wielkość miasta. Jesteśmy chyba 6. czy 5. miastem w Polsce, ale drugim, jeżeli chodzi o wakacje, dlatego że poznaniacy uwielbiają latać czarterami. To
no
jest
i
fakt.
Jeszcze we Wrocławiu mają bazę Wizera, to też nakręca ten ruch low-costowy bardziej. 618-654-654, proszę Państwa, widzę, że mają Państwo ochotę dołączyć, to zapraszam. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie krótkie pytanko do pana prezesa. Czy przewiduje może kiedyś Düsseldorf? Pozdrawiam serdecznie.
To są ulubione pytania prezesa lotniska, każdego zresztą, dlatego że wiemy dobrze, że jeżeli nawet by były takie rozmowy, to prezes nic nie powie. Natomiast oczywiście możemy zapytać, czy by chciał prezes połączenie do Düsseldorf.
To nie ma większego znaczenia, co ja bym chciał. To ważne jest to, bo ja tu się chwalę statystykami, prawda, połączeniami, a tak naprawdę chwalić się trzeba pasażerami, którzy chcą latać z poznańskiego lotniska, którzy chcą wsiadać do tych samolotów. Generalnie, jeżeli chodzi o Düsseldorf, tych pasażerów było wystarczająco dużo, żeby tam latać, jak latał ten nieszczęsny Germanwings. Mówię nieszczęsny, ten wie, kto wie, ten wie. do 2014 czy 15 roku. Potem Germanwings zmienił się w Eurowingsa, natomiast niestety oni zmienili maszyny i zaczęli latać dużo większymi samolotami.
No, już się nie opłacało.
I o ile to połączenie świetnie funkcjonowało na małych, regionalnych turbośmigłowych daszach, bo takimi lataliśmy, o tyle najmniejszy potem samolot, który też powiedzmy niezbyt popularny wśród linii lotniczych, Airbus 319, już był za duży, a tak naprawdę Eurowings bardziej zaczyna latać na 320 Airbusie, więc to bardziej wynika z pewnej strategii. Myślę, że ten Düsseldorf na pewno wróci, natomiast no, nie mogę obiecać, że to będzie ten rok na pewno, czy przyszły. Ten potencjał jest w Poznaniu i on zawsze był, natomiast problem polega na tym, że kiedyś wystarczyło przysłowiowych 50 pasażerów dziennie, żeby tam lecieć. Dzisiaj ich trzeba dwa razy więcej. A jest to jednak połączenie biznesowe.
Wspomniał tutaj panie prezesie o Dubaju. Jak wygląda wypełnienie samolotów? To znaczy, czy Fly Dubai jest zadowolony z tego uruchomienia tego kierunku? Bo w Krakowie po roku z trzech rotacji tygodniowo zwiększono do 7, a w Poznaniu na razie mamy 3.
To jest trochę bardziej złożone pytanie. My mamy update informacji po zakończonym sezonie zimowym, który skończył się na przełomie marca i kwietnia. I zima jak na pierwszą inaugurację nie wyglądała źle. To znaczy te średnie wskaźniki wyglądały mniej więcej tak samo w Warszawie, w Krakowie, jak i w Poznaniu. Średnie ceny biletów i tak dalej. No z oczywistych powodów nie mogę tu mówić o konkretnych cyfrach. Natomiast te różnice były naprawdę nieduże. I to było to, co my mogliśmy jako lotnisko wspierać i wygenerować, jeżeli chodzi o ruch wylotowy z Poznania. Natomiast jeżeli chodzi o przylot ludzi do Poznania, no bo nie ma co ukrywać, w tej chwili w Dubaju jest taka temperatura, że tam stosunkowo mało osób chce latać. To jest niski sezon po prostu w Dubaju. Natomiast wysoki sezon jest oczywiście na wyloty z Dubaju, bo tam bardzo dużo ekspatów i lokalesów chce
uciekać. Wystarczy do Zakopanego pojechać,
tak, dokładnie. Natomiast no, to jest już bardziej pytanie do naszych organizacji turystycznych. Do Poznańskiej Organizacji Turystycznej i do Wielkopolskiej. No my nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić i ilość tych połączeń do Poznania i ilość osób przylatujących do Poznania nie będzie zależała od tego, jak dobrze my ich obsłużymy na lotnisku, tylko od tego, jaką ofertę oni dostaną, jakie pakiety, jak interesujący będzie Poznań, chociażby na tle, nie wiem, Zakopanego czy innych rzeczy. Wydaje się pobieżnie, że Poznań jest fajną miejscówką, mówiąc kolokwialnie, ale jeżeli chodzi o ruch przylotowy, no to proponuję rozmawiać z osobami zajmującymi się turystyką. Oni mają więcej...
Może jest tak, że musi się Zakopane trochę znudzić i wtedy oni zaczną szukać innych kierunków.
Fly Dubai lata chyba do 120 miast w Europie, Azji i Afryce, więc...
Ale tylko u nas tak pięknie deszcz pada, bo oni za deszczem tęsknią, z tego co wiem. Ale... Dla nich jest niesamowite jak deszcz. Mi się to wydaje dziwne, ale dla nich
Europejczycy lecimy do Dubaju i płacimy ciężkie pieniądze, żeby pojechać i sobie pojeździć na piasku, na pustyni, czy coś, co jest dla nich zupełnie czymś normalnym, a Arabowie przylatują do Europy i chcą iść do lasu, bo oni tego lasu nie mają, więc dla nich stosunkowo dziwacznie wyglądają ludzie, którzy płacą gigantyczne pieniądze po to, żeby się przejechać po pustyni i spędzić tam czas, kiedy na tej pustyni nic nie ma, prawda? I oni mają tego piasku w naddatku, a w drugą stronę no, każdy tęskni za tym, czego nie ma. No i dlatego te podróże są takie fajne. Natomiast oni latają w Europie, chyba z tego co pamiętam, do 30-40 miejsc. Więc na pewno tego potencjału jest bardzo dużo, natomiast na samym końcu trzeba umieć zainteresować. Jeżeli mówię, że Fly Dubai lata do 120 miejsc, to znaczy, że konkurencją nie jest Zakopane. Konkurencją jest pozostałe 119 miejsc. I jeżeli dla Fly Dubai to, czy oni ogłoszą teraz połączenie do Poznania, czy zwiększą rotację we Florencji, czy otworzą coś na Bałkanach, czy będą coś latać, nie wiem, w okolicach Kazachstanu, czy Środkowa Afryka. To jest ich perspektywa i my to wiemy i dlatego nie wystarczy patrzeć na Zakopane. Trzeba po prostu tutaj mówiąc, jeżeli uważamy, że tych turystów z Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest za mało, to znaczy, że trzeba się bardziej starać.
Pani Tereso, dzień dobry, witamy. 618-654-6654.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja również mam do pana dyrektora pytanie o połączenia. Otóż wydaje mi się, że fajnym połączeniem byłoby połączyć Poznań z Bazyleą. Tam macie i Francję, i Szwajcarię, i Niemcy. Tam do tego rejonu Niemiec nie ma lotów. Zresztą po pandemii wiele lotów i z Wrocławia, i z Krakowa zniknęło, tylko z Warszawy są bezpośrednie połączenia do Bazylei. Co pan na ten temat może powiedzieć? Pozdrawiam, miłego dnia.
Dziękuję za to pytanie. Panie redaktorze, jak przyjdę następnym razem do studia i znowu padnie pytanie o Bazyleję, to będę wiedział, że to jest ustawka. Bo ostatnio, jak tak, byłem u pana redaktora też...
Pani Teresa bardzo chce do Bazylei latać, tak. Proszę się nie dziwić.
Nie, ale się nie dziwię, nawet bardzo się cieszę i bardzo serdecznie pozdrawiam i nie jest to żadna tutaj kokieteria. I jedyna... Powiem dokładnie to samo, co powiedziałem wcześniej. Bazylea to jest lotnisko, które nie jest specjalnie lubiane przez low-costy. Jeżeli tam lata EasyJet, no to nie jest linia, która zbyt aktywnie działa na polskim rynku ze względu też na głębokość tego rynku i specyfikę. Do Bazylei, z tego co pamiętam, bo to jest... Do Bazylei latał, nie wiem czy lata jeszcze, chyba z Warszawy Wizz Air i to jest chyba, pamiętam, żeby to była jakaś jedyna opcja. I tu jest problem związany z tym, że lotniska szwajcarskie co do zasady, podobnie jak część lotnisk francuskich, niespecjalnie lubi tanich przewoźników.
To no, są drogie?
I
lotniska Bazylei? Pewnie tak.
Przewoźnicy niskokosztowi mają bardzo, bardzo z góry narzucony pewien sposób funkcjonowania. I to wynika z ich cen biletów. Jeżeli sobie weźmiemy średnie ceny biletów, pan redaktor bywa na konferencjach, przepraszam, czy briefingach, które robi Ryanair, kiedyś też robił Wizz Air, oni zawsze na drugim czy trzecim slajdzie pokazują średnią cenę biletu. Jeżeli pan sprawdzi w Bazylei tabelę, czy tak zwany cennik, ile tam kosztuje odlatujący pasażer i zmierzy te dwie rzeczy, no to zobaczy, że tam...
No drożej na pewno
generalnie
jest.
Ciężko jest im latać i z drugiej strony oprócz tego są też pewne wymagania ich dotyczące obsługi, czasu obsługi, jakby sposobu obsługi wielu różnych rzeczy i mówiąc brutalnie, no nie wszyscy muszą na siłę chcieć mieć tanich przewoźników. Akurat Szwajcarzy wychodzą z założenia, że
im się nie opłaca tutaj latać na przykład.
Że to nie jest dla nich najważniejsze.
Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry.
Witamy.
Mam takie pytanie do pana prezesa. Kiedy będzie wreszcie można, przylatując na ławicę, normalnie odebrać bagaż, a nie czekając w kolejkach po godzinie, półtorej, kiedy na lotnisku lądują na przykład tylko dwa samoloty i czeka się godzinę na walizki. Dziękuję bardzo.
No i teraz w zasadzie przechodzimy do drugiej części naszego programu, panie prezesie, czyli rozbudowa, konieczność polepszenia infrastruktury. Pytanie, które się często pojawia, to właśnie jest pytanie o odbiór bagażu, na który czasami długo trzeba czekać i o toalety, których na sali, na przylotach jest naprawdę mało.
Oba te pytania mają relatywnie mało wspólnego znaczy oczywiście zawsze mają trochę wspólnego z rozbudową, ale to jaki jest czas obsługi bagaży nie wynika z tego, bo tych karuzel nie jest za mało. One są dosyć mocno obciążone, no ale też o to chodzi, żeby ta efektywność tej infrastruktury była wysoka. Więc tu większym problemem jest dostępna liczba pracowników spółki handlingowej. I faktycznie w 2022 roku po COVID-zie, kiedy wywiało, przepraszam za taki kolokwializm, ale kiedy nie tyle, co my zwolniliśmy jako cała branża lotnicza, ale wielu ludzi się zwolniło z branży lotniczej. Szacuje się, że około 22-25% trwale odeszło z branży lotniczej wykwalifikowanych, którzy ze względu na wcześniejsze perturbacje finansowe i niepewność nie chcieli już ponownie się znajdować w takiej sytuacji. No i tu problem polega na tym, że wyszkolenie tych pracowników nie trwa dwóch tygodni. To jest długi proces. Do tego no wiadomo, że w 2022 roku nie mieliśmy perspektyw na 3-3,5 miliona pasażerów. Trochę się tłumaczę za spółkę handlingową, bo tak jest, bo trzeba o tym wiedzieć, że jeżeli czeka się długo na ten bagaż, to najlepiej taką skargę złożyć bezpośrednio do linii lotniczej, bo w jej imieniu lata agent handlingowy. Natomiast my oczywiście bierzemy ten problem na siebie i zaczęliśmy dość mocno monitorować spółkę handlingową w tym roku, ale też z nią współpracować i oczywiście zawsze się będą zdarzały takie wypadki, w której na ten czas będzie czeka, na ten bagaż trzeba być będzie czekać znacznie dłużej. Natomiast to, co dzisiaj widzimy, to jest to, że w porównaniu do ubiegłego roku już znacząco poprawiła się liczba obsługiwanych bagaży w określonym czasie. Według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych ustanowili standard, na bagaż nie powinno się czekać na lotnisku więcej niż 35-40 minut. To jest jakby ustalone i my zaczęliśmy dość mocno monitorować i naciskać na spółkę handlingową. Nie mówimy o sytuacjach, w których dzieje się mnóstwo opóźnionych samolotów, przylotów, przekierowania. Wtedy zawsze jest problem na każdym lotnisku, ale dokładnie o takiej, o której mówił pan. I tutaj nie ma żadnego, no excuse. Znaczy, jeżeli czekał ktoś godzinę na bagaż, nie było żadnych opóźnionych samolotów, to nie ma znaczenia, jaka to była pora dnia. To jest na pewno sytuacja nagminna i chcielibyśmy, żeby po każdej takiej sytuacji państwo nas informowali przez naszą stronę internetową czy przez naszą informację. Dlatego, że my będziemy bardzo mocno naciskać, chociaż też we współpracy. No, agent handlingowy Welcome to są też nasi koledzy, przyjaciele z lotniska i z nimi naprawdę całą wiosnę dość mocno przepracowaliśmy. W tej chwili ponad 80% wszystkich samolotów jest obsługiwanych poniżej pół godziny. W tej chwili rozmawiamy o tych ostatnich 5-7%, tam gdzie na ten bagaż trzeba czekać ponad godzinę. I mamy uzgodnione między nami pewne mamy pewne propozycje dotyczące współpracy, czekamy na nowe władze Welcome'u, mają przyjechać do Poznania, mamy o tym problemie rozmawiać. Oczywiście zawsze jakimś, dlaczego mówię, że skargi do linii lotniczych, dlatego, że jeżeli pasażerowie nie będą o tym, nie będą z tego zadowoleni, nie będą dawali znać liniom lotniczych, linie lotnicze wtedy mogą zacząć się zastanawiać, czy nie trzeba zmienić tego partnera.
No właśnie, bo to jest pytanie, czy w Poznaniu może być konkurencja, jeżeli chodzi o agentów.
Oczywiście, że może być.
To nie jest tak, dzisiaj, że jest jedna firma
nie,
i koniec.
Dzisiaj jest Welcome, bo on ma jedną firmę, znaczy przepraszam, bo tylko on funkcjonuje i on ma wszystkie kontrakty, natomiast w przeszłości bywało już, że było dwóch agentów handlingowych, w zasadzie dzisiaj Poznań jest jedynym tym dużym lotniskiem, gdzie nie ma, natomiast to nie lotnisko kontraktuje, tylko linie lotnicze i myślę, że jeżeli jeżeli Welcome nie będzie dawał rady, chociaż osobiście mam nadzieję, że ten program, który w tym roku razem wdrażamy, uda się, to linie się wkurzą i zaproszą kogoś nowego.
A zajdą się ludzie do pracy, jeżeli rozbudujemy lotnisko i będziemy mieli 5 milionów rocznie?
No pewnie, że tak. Zawsze się znajdują.
Tylko trzeba zapłacić, dobrze?
Tylko trzeba zapłacić, trzeba przede wszystkim ich wyszkolić, bo trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że są ludzie, na przykład operatorzy kontroli bezpieczeństwa. Jedna z najtrudniejszych i psychicznie, i fizycznie prac na lotnisku. Pozdrawiam tutaj naszych solowców. Bardzo ciężka praca. To oni obsługują te wszystkie piki, biorą na siebie stresy pasażerów, czasami nieprzyjemne rozmowy, a oni tak naprawdę wymagają tylko stosowania norm. Wiem, że pasażerowie bardzo często mówią, bo gdzieś na lotnisku, bo gdzieś było inaczej, bo tamto nigdy mi tego nie sprawdzili, a tutaj to zawsze pikam. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że przecież nikt sobie tamtego nie wymyślił, nikt nie jest złośliwy i to jest bardzo ciężka praca i na przykład operatorów kontroli bezpieczeństwa w 2022 roku po prostu na rynku nie było. Nie tylko w Poznaniu,
czyli
nie tylko w Gdańsku,
nie
było ich we Frankfurcie, nie było ich w Amsterdamie, a czas w 2022 roku od tak zwanego zera do bohatera, from zero to hero, to był do 13 miesięcy. Czyli jak dzisiaj zatrudnialiśmy pracownika, to najwcześniej za 7 miesięcy on miał uprawnienia, a bardzo często to trwało ponad rok. Więc to nie jest rzecz, którą można zbudować od zaraz. To nie znaczy, że ja mówię, że czegoś się nie da zrobić, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Ja tylko pokazuję, że planowanie strategiczne rozbudowy i wzrostu naszego lotniska to jest kwestia wielu lat i również w ten sposób trzeba planować. My mamy przyjęty pod koniec 2022 roku program, w którym chcielibyśmy, żeby nasi pasażerowie byli tylko obsługiwani przez naszą służbę ochrony lotniska. Nie mamy nic przeciwko Poczcie Polskiej. To jest ta druga firma, którą kontraktujemy i oczywiście też jesteśmy z niej zadowoleni, ale chcielibyśmy przede wszystkim wspierać naszych solowców, rozwijać ich i żeby tych naszych solowców było jak najwięcej. Im więcej ich będzie w Poznaniu, tym większa będzie, im większy będzie wpływ nas na jakość obsługi i na szybkość obsługi.
Panie Rafale, witamy, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, witam, Radio Przeciwie. Witam pana prezesa, pana redaktora Wojciecha i pana prezesa Grzegorza.
Dzień dobry.
I Radio Człowiek Dźwięku, też kłaniam się nisko. No ja mam takie dwa, powiedzmy, pytanka. Czy jest możliwość, ja nie wiem, może jest, ale chyba nie jest, że na przykład, jeżeli ktoś chciał polecieć do RPA z Poznania, nie wiem, do Johannesburga, jest też taka możliwość, czy to raczej nie, albo na przykład do Stanów, nie wiem, do Los Angeles, czy jest taka też możliwość, bo nie wiem, do Paryża, no teraz jest Olimpiada, to wiadomo, to nie, ale myślę, że do Paryża są mi połączone i do Rzymu z Poznania. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. No, pan prezes na pewno powie, że można przez Warszawę, przez Frankfurt, przez Dubaj, wszędzie w zasadzie polecieć do Poznania.
Tak, ja rozumiem, że pytania dotyczyły bezpośrednich połączeń. No tu jest pewna specyfika rynku i ten przewoźnik polski, który mógłby polecieć do Johannesburga, chociaż no nie lata do Johannesburga, nawet z Warszawy, ze swojego portu bazowego, czy do Stanów na akurat lata, no to jest przewoźnik sieciowy, więc on zwozi ze wszystkich swoich portów regionalnych, on zwozi swoje pasażerów po to, żeby ich wysyłać z Warszawy. No taka jest generalnie zasada, od tego są odstępstwa. Rzeszów lata chyba co 2 tygodnie, ma tam jakąś gigantyczną mniejszość amerykańską, ale powiedzmy, że jest to traktowane jako absolutnie wyjątek od reguły niż potwierdzenie. Czy innymi słowy, no lot raczej nie będzie latał z Poznania ani do Stanów, ani do Johannesburga. Do Johannesburga. No, może latać południowoafrykańska linia zrzeszona w Star Alliance z Johannesburga, no ale musi być nami zainteresowana. Na razie nie lata jeszcze do Warszawy, więc z Johannesburgiem bym był bardzo, bardzo ostrożny.
Ciekawe, co pana Rafała natomiast, do Johannesburga ciągnie.
Natomiast tak stolica mega dużego, dużego regionu. Natomiast jeżeli chodzi o Stany, to tutaj chyba dość najistotniejsza jest kwestia technologii dostępnych samolotów. Dzisiaj wszystkie samoloty, które latają, to są szerokokadłubowe samoloty, dalekodystansowe i one wymagają pewnej specyfiki, pewnego business case'u, żeby tam latać. Te, które się pod koniec tego roku pojawią, samoloty z tak zwanym mega zasięgiem, extra large, czy tam extra range, na przykład Airbusy, czy te mocniejsze Maxy Boeinga, one będą dawały w perspektywie, jeżeli się ich pojawi dużo na rynku, one mają taki zasięg, żeby móc na przykład sięgnąć
do Australii.
Do Australii nie będziemy latać, ale żeby mogły sięgnąć wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj można lecieć z Poznania do Dubaju na jednym kawałku, na jednym odcinku na Maxie. Można lecieć z Katowic do Dubaju na tej jeszcze nie najlepszej, nie na Airbusie o największym zasięgu, ale już o tym o średnim. I to jest pewna różnica, że dzisiaj zaczynamy latać już do lotnisk 6-7 godzin drogi z Poznania już w jednym odcinku. I to jest bardzo ważne. Jak pojawią się na rynku samoloty, które będą miały ten zasięg na poziomie 8-9, to wtedy będziemy mogli znaleźć...
Albo wodorowe, to dopiero będzie. Panie prezesie, nie otwierajmy tego wątku, bo to jest zupełnie na inną rozmowę. Panie Stanisławie, króciutko pytanie prosimy.
Witam serdecznie. No ja mam tylko pytanie do Göteborgu. Nie ma żadnego połączenia z Poznania?
Było.
Dlaczego?
Było.
No wiem, że
ta Skandynawia z Poznania jest dla nas taką... bardzo chcielibyśmy latać. Im więcej lotów do Skandynawii, tym lepiej. Natomiast no niestety poza Oslo przez długi czas nie udawało nam się nic zrobić. Może jak się uda z powrotem przekonać Wizera, żeby chciał więcej latać do Poznania, bo on jest jednak specjalistą od Skandynawii, jeżeli chodzi o tanich przewoźników. I ten Göteborg jest jednym z tych 4-5 miejsc w Skandynawii, gdzie byśmy bardzo chętnie chcieli wrócić i do Bergen, i do Stavanger, i Oslo. Natomiast no niestety musi chcieć ktoś latać. Dzisiaj Ryanair raczej niechętnie patrzy na ten Göteborg, ale mogę panu obiecać, że przez następnej rozmowie, którą będziemy mieli prawdopodobnie w ciągu 4-6 tygodni, to mogę obiecać, na pewno poprosimy ich o analizę.
Ale w tym miesiącu są Mistrzostwa Świata na stacji w Göteborgu. I jak tym promem się przelewać samochodem?
Albo do Oslo i wysiąść po drodze, panie Stanisławie.
Nie, do Monachium. Zarazem połączenie przez Monachium.
Dziękuję.
Panie Stanisławie, pozdrawiamy serdecznie. Tak, dobrze, że pan zapytał o tym Wizerze, powiedział. Czy Wizer jednak wróci do Poznania? Pewne jaskółki są. Powrót chociażby Rzymu i zwiększenie rotacji, zdaje się, gdzieś do Londynu. Czy oni powoli chcą jednak, nie obrazili się już, zapomnieli?
No to jest na pewno efekt naszej dynamiki. Jeżeli w 2022 roku byliśmy najszybciej odbudowywującym się lotniskiem regionalnym w Polsce, jeżeli w maju tego roku ACI, czyli Międzynarodowa Rada Lotnisk, ten oddział w Europie wskazał, że jesteśmy czwartym najszybciej rozwijającym się lotniskiem w naszym regionie, no to oczywiście Wizz Air też to czyta i podąża za tym. Natomiast na to, że Wizz Air tak mało prezentuje, czy jest jego taka mała obecność w Poznaniu, wynika z ich pewnego rodzaju strategii. Wizz Air zaczął latać tylko i wyłącznie między bazami a lotniskami docelowymi. To powoduje, że ta dostępność połączeń atrakcyjnych dla Poznania jest bardzo mała, no bo niestety Wizz Air jest bardzo popularny głównie w centralnej i wschodniej Europie i w związku z tym te bazy w takich miejscach, jak chociażby wspomniane Göteborg, Bergen, Stavanger w Skandynawii, no są nieobecne i nie da się tam latać. My bardzo też żałujemy połączenia z Eindhoven. W Eindhoven też nie ma bazy Wizz Aira i też jest ciężko dzisiaj namówić ich, żeby oni latali do Eindhoven na przykład poprzez jakieś inne lotnisko. Zmienili swój sposób operacyjny. To jest oczywiście specyfika każdej linii. Mają
dobrze,
do tego
czy wróci
prawo.
Baza Wizz Aira w takim razie do Poznania?
Proszę pytać o to Wizz Aira.
Ale rozumiem, że Poznań jest otwarty. Lotnisko nie mówi nie, gdyby coś takiego nastąpiło.
Ale lotnisko nigdy nie mówi nie. No,
okay. Panie prezesie, bo zostało nam mało czasu, a chciałem jeszcze zapytać o tę rozbudowę, o której dzisiaj mieliśmy rozmawiać.
Tak.
Czyli tak, wiemy już, że w tym roku powstaną jakieś plany, koncepcje. Ja wiem, że liczby nie oddają jakby istoty sprawy, no ale jeżeli te 12 lat temu lotnisko zostało zbudowane na 3,3 miliona, to ta przebudowa teraz na jaką liczbę pasażerów powinna być pomyślana?
Proszę pamiętać o dwóch rzeczach, które są ważne. Jeżeli ktoś w 2012 roku mówił o 3-3,5 milionu, to mówił o pewnej prognozie. Generalnie lotnisko buduje się na przepustowość godzinową i dobową. Czyli to, jak długo da się utrzymać wysoki, jakby to powiedzieć, szczyt godzinowy, czy da się go utrzymać przez dłużej niż kilka godzin. I my mamy dokładnie taką samą przepustowość dzisiaj, jak w 2012 roku i ona tak co do zasady sprowadza się do ilości operacji w ciągu dnia i w nocy, 120 operacji. Oczywiście teraz już latają troszeczkę cichsze samoloty, więc prawdopodobnie więcej tych operacji. I 12 operacji w nocy też latają cichsze samoloty, na całe szczęście dla poznaniaków, więc tych operacji będzie mogło być więcej. To jest taki termin, równoważne operacje. Czyli 132 operacje dużych samolotów i tam prawie 70 operacji mniejszych samolotów. I to jest nasza przepustowość środowiskowa. I żeby to zmienić, to jest naprawdę, trzeba prawdopodobnie
zmienić uchwałę sejmikową.
To jest akurat najprostsze. Wcześniej trzeba wykonać ocenę oddziaływania na środowisko i tam tysiące innych rzeczy.
Oczywiście. Trzeba będzie znowu płacić.
Więc na razie się poruszamy. To nam daje, w zależności od sposobu wypełnienia niskiego i wysokiego sezonu, przepustowość tam powiedzmy około 5 milionów pasażerów. Natomiast sama infrastruktura, która została wybudowana w 2012 roku, dawała możliwość obsługi 11 samolotów w odlocie w jednym czasie. I to ona jest do dzisiaj cały czas. I jeżeli spojrzymy sobie na... W tym roku paradoksalnie mamy większą liczbę pasażerów, ale mamy mniejszy tłok niż rok temu. Dlatego, że tu decyduje
rozłożenie.
I w ubiegłym roku mieliśmy taki krytyczny dzień i to nie był wcale weekend, gdzie tych operacji było naprawdę bardzo dużo. I tam było około 30 operacji skumulowanych w niecałe 3,5 godziny. I to pokazywało na realną przepustowość lotniska. Więc dzisiaj w ramach tego, że oczywiście jest dużo ludzi na lotnisku i pojawia się tłok, natomiast to nie jest tak, że dzisiaj musimy komuś odmówić.
No tak, na Barajas też był straszny tłok, bo Hiszpanie na wakacje odlatują i też widziałem, co się tam dzieje. Proszę Państwa, tak jest niestety wakacje. Czyli co, 5 milionów, tak? Taka przebudowa.
Jeżeli chodzi o naszą przepustowość tej lokalizacji.
Średnią jakby, rocznie.
Tak, to możemy to w ten sposób to odnieść. Oczywiście, żeby osiągnąć te 5 milionów, musimy rozbudować i przebudować nasze, przede wszystkim terminal, przede wszystkim układ komunikacyjny przed terminalem i oczywiście musimy do tego odpowiednio dobudować też troszeczkę płyt postojowych, dróg kołowania, na całe szczęście na ten moment nie musimy budować. No i oczywiście to nie jest tak, że my się teraz obudziliśmy, że to trzeba robić. Takie koncepcje zaczęliśmy prowadzić pod koniec 2019 roku. W 2020 roku nawet zleciliśmy pewne prace, niestety musieliśmy je zatrzymać ze względu na COVID. W 2020 roku jeszcze nie mieliśmy za co przeżyć. 2023 rok to był
zysk w końcu.
Rok, kiedy tak, historyczny zysk, ale 2023 rok to był pierwszy normalny rok i teraz wracamy do planów rozbudowy.
I teraz tak, w którą stronę? W stronę Przeźmierowa może być ten terminal powiększony, czy też będzie powiększany w stronę parkingu, tudzież do góry?
Znaczy, no w stronę parkingu nie może być, no bo powiedzmy sobie szczerze, problemem naszego lotniska jest to, że do niego nie prowadzi droga, na której końcu jest lotnisko, tylko jest wzdłuż ulicy Bukowskiej. I to jest gigantyczny problem w związku z korkowaniem się samolotów na wjeździe i wyjeździe.
Samochodów.
Samochodów, przepraszam. To jest ten jeden z głównych powodów, dla którego zlikwidowaliśmy Kiss and Fly przy głównym terminalu, dlatego że tych samochodów było kilkadziesiąt, jak nie czasami kilka, ponad 100 tysięcy miesięcznie było wjazdów i wyjazdów. I głównie tych ślepych, czyli tych, którzy krążyli wokół Kiss and Fly'a. I dlatego musieliśmy podzielić wjazdy na lotnisko, na różne
czyli wiemy, na, że na różne wjazdy. Stronę. Czyli co, nie w tą stronę.
Natomiast gdzieś na samym końcu, na samym końcu muszę powiedzieć, no tym się zajmą projektanci i architekci. Dlatego zlecamy koncepcję. My mamy pewne swoje przemyślenia.
Do kiedy będzie koncepcja gotowa?
Myślę, że koncepcja będzie do końca roku, która pokaże nam, pokaże nam możliwości też i funkcjonalne rozbudowy, bo to jest najważniejsze, ale też finansowe. No, jest, tak. jest takie forum w Poznaniu, Skyscaper i tam jest kilka wątków poświęconych lotnisku. Nawet tam ostatnio się forumowicze pytali, czy to prezesi podglądają. No tak, czasami podglądamy i tam jest czasami bardzo dużo ciekawych informacji. Niestety nie wszystkie, bo trzeba pamiętać, że my nie budujemy idealnego lotniska w dowolnym miejscu za nieskończoną liczbę pieniędzy. Nie można tak po prostu czegoś zburzyć, wybudować sobie zupełnie w innym miejscu, nie wiem, po północnej stronie lotniska. Nie ma tam możliwości dojazdowych, planistycznych. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Jesteśmy umiejscowieni po południowej stronie lotniska. Tu mamy dowiązany układ komunikacyjny. Z tej strony mamy drogi kołowania. Mamy tą przestrzeń między ulicą, między stacją BP a końcem lotniska przy Przeźmierowie i tam na pewno
tak,
będziemy rozbudowywali...
Tak, to kiedyś pęknie. Ja myślę, że za 10 lat, kiedy będziemy mieli 8 milionów pasażerów, to i tak to już będzie niewydolny system, więc to dopiero będzie trzeba
sobie postawić... Mówimy o drogowym?
No, drogowy nie tylko, ale w ogóle myślę, że liczba pasażerów, jeżeli jakaś, nie daj Boże, tutaj sytuacja covidowa nie wyskoczy, to...
Spokojnie, lotnisko ma w tej chwili 340 hektarów.
No dobrze,
i jeżeli chodzi o
panele słoneczne.
Jeżeli chodzi o możliwości rozbudowy, to tu możemy naprawdę kupę infrastruktury zmieścić. Większym problemem jest, jak potem dojadą podróżnie na to
musimy lotniska. Kończyć, proszę Państwa. Tak, to jest niezwykły, też ciekawy problem, no bo wiemy, że mówiło się o pociągu, który mógłby dojeżdżać do poznańskiej Ławicy. Na przykład mógłby jechać rzeczywiście od strony torów na Szczecin i przejeżdżać pod spodem. Tylko na to są potrzebne ogromne pieniądze i jest pytanie o to, czy
ale na samym końcu zawsze będziemy rozmawiali. No ja nie buduję torów kolejowych, na szczęście. Jestem zarządzającym infrastrukturą lotniskową i gdybym miał miliard, to pewnie bym wybudował od nowa całą infrastrukturę. No ale nie mam.
Ale to jeszcze
na razie mam jeszcze dużo długów do zapłacenia. Ja nie buduję linii kolejowych. Jeżeli PKP zdecyduje się, my bylibyśmy najbardziej szczęśliwi na świecie. No pewnie dzisiaj to by było rozwiązanie bliżej Gdańskiego, czyli albo estakada, na której byłoby wybudowana linia kolejowa, albo też podziemna, no bo inaczej się jakby przy dzisiejszej infrastrukturze nie da się tego zrobić. I to by była super fajna wiadomość. Natomiast no, ze wszystkich analiz, które są przeprowadzane po kolei przez Urząd Marszałkowski czy przez PKP, PLK, no jest jasne, że ta linia powinna być przelotowa. Jak będzie pomysł na linię przelotową, jak będzie pomysł na kolejkę aglomeracyjną, to myślę, że wtedy Ławica to
szansa
jest...
Szansa wzrośnie. Ale ja pamiętam, proszę Państwa, czasy, kiedy się mówiło, że z Poznania do Malagi to w ogóle nie mamy co marzyć, a teraz proszę bardzo, dwa razy w tygodniu, a na zimę może i nawet więcej.
Na razie najważniejsze, że zimą lata Malaga. To jest początek tego połączenia. Proszę pamiętać, że Malaga to jest
statystycznie
najcieplejszy region Marbea, najcieplejszy region w Europie. Wszyscy chcą tam latać. I
czyli umawiamy się na grudzień, kiedy będzie koncepcja już w miarę znana. Wtedy zaprosimy pana prezesa i może z projektantami i porozmawiamy może coś więcej. Dzisiaj musimy już kończyć. Dziękujemy Państwu bardzo. Grzegorz Bykowski, prezes lotniska Ławica. Był Państwa i moim gościem. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.